Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Tak nazywa się nowa strategia migracyjna polskiego rządu. Mówił już o niej premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu. Ale jutro zaprezentuje ją na posiedzeniu rządu i wtedy też powinniśmy poznać szczegóły. Ale już teraz rozgorzała dyskusja na temat niektórych jej punktów i między innymi o tym będziemy mówić w programie Gry Polityczne. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, szef podlaskich struktur Platformy Obywatelskiej. Witam pana.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Gry polityczne.
Jednym z elementów strategii migracyjnej ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Na czym miałoby polegać? Poseł Krzysztof Truskolaski.
Od wielu miesięcy zmagamy się z wojną hybrydową na naszej wschodniej granicy. I w szczególności my, mieszkańcy województwa podlaskiego, jesteśmy dotknięci tą agresją. Codziennie przez naszą granicę nielegalnie przechodzą migranci. Ale to nie są ludzie, którzy przyszli tam z własnej woli. Często zostali tam wysłani przez Putina czy Łukaszenkę. Wiadomo, że jest to wojna hybrydowa. Jest to wojna hybrydowa z Białorusią i wojna hybrydowa z Rosją. Nie ma to nic wspólnego.
I prawo do azylu hybrydowo wykorzystywane.
Jest to w 100% wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb Białorusi i dla potrzeb Rosji. Dlatego chcemy, aby ta granica była jeszcze bardziej szczelna. Chcemy, aby nikt nielegalnie nie mógł przez tą granicę przejść. Dlatego też po pierwsze wprowadzamy takie umocnienia na tym obecnym płocie, które będą uniemożliwiały na przykład lewarkami samochodowymi rozginanie tych sztachet. Będzie to niemożliwe, więc to jest pierwsza rzecz, która uniemożliwi i utrudni.
A takie rzeczy się zdarzają?
Tak, no niestety te sztachety są tak skonstruowane, że Białorusini, nie służby białoruskie znając życie, wkładali lewarki samochodowe, odginali czasowo te sztachety i migranci mogli bez problemu przechodzić. Więc niestety ten płot nie spełnił swoich podstawowych obowiązków. Ale wzmacniamy ten płot, żeby nie można było przy użyciu zwykłego lewarka samochodowego przez niego przechodzić. A po drugie,
na czym to wzmocnienie miałoby polegać?
Te wzmocnienie...
Płot obok płotu?
Nie. To chodzi o to, żeby na tym płocie dodatkowe belki stalowe zamontować, które będą wzmacniały go przed takim procederem. To jest pierwsza rzecz, bo oczywiście jest również bariera elektroniczna, ale czasami tych przejść było tak dużo, że służby graniczne nie wyrabiały się z tym, aby wszystkich...
Co z tego, że widzą, tak, jak nie są w stanie na czas dotrzeć.
Dokładnie. No jest to też trudny teren. Często są bagna, lasy, rzeki, więc naprawdę te tereny są bardzo trudne, więc służby graniczne robią wszystko, żeby złapać każdego nielegalnego migranta, ale nie zawsze się to udaje. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Tarcza Wschód. To jest ogromny program wojskowy, który wzmocni naszą granicę. Nie dość, że dodatkowe jednostki wojskowe na granicy, to jeszcze umocnienia, które na pewno zniechęcą migrantów, na pewno zniechęcą naszych wrogów do tego, żeby przez tą granicę przechodzić. Więc robimy to kompleksowo.
Ja tylko dodam, że ten mur, co powstawał na granicy, to był robiony na szybko. Trzeba było natychmiastowej reakcji w związku z nielegalnymi przekraczeniami.
Dlatego teraz
wzmacniamy. I on musi być też umacniany. I nie wiadomo, czy za rok, za dwa nie będą jakieś kolejne kroki w tym celu też.
Oczywiście. Cały czas migranci też mają nowe sposoby, żeby przez tą granicę się przedostawać, ale nasze służby też przygotowują się do tego, żeby działać wcześniej niż migranci to sobie zaplanują. Zresztą, no, szanowni państwo, to nie migranci planują, jak przez tą granicę mają przejść. Przecież to służby białoruskie, służby rosyjskie wysyłają tych ludzi, aby powodować niepokój na naszej polskiej granicy. Chciałbym tylko przypomnieć, że Jesteśmy na wschodniej granicy Unii Europejskiej. To tutaj, w Polsce, w województwie podlaskim zaczyna się Unia. I to całej Unii powinno zależeć, żeby chronić tą granicę. Dlatego rozmawiamy z naszymi partnerami z zachodniej Europy, aby również pomagali nam, aby również próbowali walczyć z tą nielegalną migracją.
Nie odpowiedział mi pan na pytanie, na czym ma polegać czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu, ale zaraz powrócę do tego pytania, bo najpierw chciałabym, żeby poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do tego, co pan powiedział. Czy w dobrym kierunku idą zabezpieczenia na granicy? To, co polski rząd w tej chwili robi.
Zabezpieczenia na granicy są jednym z tych elementów, jeśli chodzi o politykę przeciwdziałania w Polsce, ale i przecież w Europie z nielegalną imigracją. No, pierwsi to Niemcy zamknęli naszą granicę, nie tylko naszą zresztą. Tu no, niedopuszczalne działania w ramach strefy Schengen.
Za chwilę o tym też będziemy mówić.
Ale jeśli chodzi o granice, no ja mogę za to rząd pochwalić pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że to są działania rzeczywiste, realne i nie tylko przygotowane po to, żeby wygrać wybory prezydenckie, a potem wróci no, słynne powiedzenie Donalda Tuska. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Gdyby służby, gdyby obrońcy naszej granicy w 2021 roku, 2022 mieli takie wsparcie całej polskiej klasy politycznej, jak teraz mają te działania, no przynajmniej no może poza lewicą albo tą skrajną częścią lewicy, to wiele łatwiej byłoby nam wtedy bronić granicy. No ale trzeba pamiętać, że przecież wtedy nawet posłowie waszej formacji przyjeżdżali, żeby atakować zza pleców, jak w 1939 Sowieci Polskę, atakować polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy.
Nie byłby krzyczono pan sobą, na tej gdyby granicy. Pan o tym nie wspomniał.
No bo tak to wyglądało, no to były fakty, to się działo na tej granicy. Czy wtedy nie było wiadomo, że to jest przygotowana przez Putina, tak naprawdę nie Łukaszenkę, akcja, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce? No a już po wybuchu wojny na Ukrainie, to już każdy chyba wiedział, że była to przygotowana akcja, bo jeszcze do wybuchu wojny na Ukrainie można było być naiwnym.
A potem trzeba by było być
albo zdrajcą, albo człowiekiem, który działał w interesie Rosji, albo człowiekiem, który działał w pobudek politycznych, żeby osłabić
Panie
rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Panie pośle, czy w dobrym kierunku działania rządu idą, czy Prawo i Sprawiedliwość miałoby tu już jeszcze lepsze propozycje?
No pierwsza propozycja to taka, żeby Donald Tusk wtedy, kiedy mógł, zablokował pakt migracyjny, skorzystał wtedy jeszcze z możliwości prawa weta, a nie zgodził się na to, żeby prawo weta zostało wyrzucone do lamusa, więc tu było pierwsze działanie, bo co z tego, że zablokujemy wschodnią granicę?
Mówił, że w kwestii paktu migracyjnego zrobi
co
wszystko.
Z tego, że zablokujemy wschodnią granicę nawet skutecznie, jeśli będziemy przyjmować tych, którzy przyjeżdżają do Włoch, do Grecji, no, różnymi drogami do Europy i budujemy 49 centrów po to, żeby ich przyjąć w Polsce, w których ma się pomieścić kilka tysięcy osób, które nielegalnie trafią do Europy i będą przerzucane do Polski.
Moje pytanie więc jaka jest spójność tych działań? Bez odpowiedzi. Bo tutaj poseł Truskolaski też musi się ustosunkować do tego, co poseł Bogucki powiedział. Co też z tymi 49 centrami dla uchodźców?
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo. Po pierwsze, chciałbym zauważyć, że pakt migracyjny był negocjowany w Unii Europejskiej już od kilkunastu miesięcy. Przed tym jeszcze, jak Koalicja Obywatelska objęła władzę w polskim rządzie. No i pan Mateusz Morawiecki, były premier Mateusz Morawiecki, mówił o tym w Polsce, że nie zgadza się na ten pakt migracyjny, tylko że w instytucjach europejskich zapomniał o tym mówić głośno. Nie mówił o tym głośno. Nie proponował zmian do tego paktu migracyjnego. I my pierwszą rzecz, którą zrobiliśmy, jak pan premier Donald Tusk objął stery polskiego rządu, od razu zaczął o tym pakcie rozmawiać i sprzeciwił się temu, że w tym kształcie on nie może wejść w życie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, szanowni państwo, że pan premier Donald Tusk od razu zwrócił się o pomoc do Unii Europejskiej, aby jeszcze bardziej chronić polską granicę, bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, jak już mówiłem wcześniej. I to nie chodzi tylko o pomoc finansową, bo przede wszystkim oczywiście ta pomoc jest nam najbardziej potrzebna i środki europejskie powinny pójść również na tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, ale również no, mamy taką instytucję jak Frontex, tak, która jest tak zwaną europejską strażą...
No widać jak południe Europy...
Strażą graniczną i też do tego Frontexu, zresztą siedziba Frontexu, główna siedziba jest w Polsce, też do tego Frontexu należy się zgłosić, aby jeszcze więcej służb było na polskiej granicy. My robimy wszystko, żeby polska granica była bezpieczna i nie tylko medialnie, ale realnie. I to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, pan premier Donald Tusk mówił od początku, że pakt migracyjny w tej formie jest nie do przyjęcia. I my rzeczywiście, panie pośle, robimy wszystko, żeby zmienić ten pakt. Wy niestety tylko głośno krzyczeliście w Polsce, w mediach, lansowaliście się, mówiliście, jak jest źle.
Bo za naszych czasów żadna decyzja nie została podjęta.
A tak naprawdę, panie pośle, było tak, że tylną furtką wpuszczaliście migrantów, wydaliście setki tysięcy wiz, między innymi minister Wawrzyk, chciałbym przypomnieć
tą postać. Nie mylmy tych, którzy przyjechali legalnie z tymi, którzy przyjechali nielegalnie.
Generalnie ta afera wizowa, o której mówił pan prezes Kaczyński, że jest aferką, okazało się wielką aferą korupcyjną na dużą skalę. Już niedługo pierwsze osoby są o tą aferę oskarżane, ale pewnie niedługo kolejne będą, bo rzeczywiście ten proceder migracyjny za czasów PiS był ogromny, przeogromny. I to wy mówiliście w mediach żadnych migrantów, a tylną furtką wpuszczaliście tych migrantów. Widzieliśmy, co się dzieje w trakcie komisji śledczej do spraw afery wizowej. Wystarczy wyciągnąć wnioski, panie pośle. Wiem, że wy dużo mówicie, ale tak naprawdę nic nie robiliście, żeby z tą migracją walczyć. My robimy i chcemy, aby ta migracja została zatrzymana przed naszą granicą. Jeżeli chodzi o tutaj, ale z jednym oczywiście z sprawą zgodzę się z panem posłem, jeżeli chodzi o tą niemiecką granicę i wprowadzenie kontroli, no Niemcy bez uzgodnienia z kimkolwiek wprowadzili
kontrolę. Zaraz o tym
kontrolę.
Będziemy mówili, ale my proszę mamy się teraz do tych 49
Schengen.
Centrów dla uchodźców
mamy strefę Schengen i każde ograniczenie wolności, naszej wolności jako mieszkańców Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Niemcy
tutaj
z nami tego nie
posłowie
ustali.
Mówią
i Niemcy rzeczywiście nie powinni tego,
i euro
tego robić.
Posłowie.
Jeżeli chcą to zrobić, to powinni z nami to ustalić, ale na to naszej zgody.
Centra dla uchodźców. O co chodzi? 49 centrów rząd tworzy.
Pani redaktor, no to właśnie tą decyzją, o której powiedziała pani na początku, czyli czasowym zawieszeniem wniosków azylowych, no te centra no nie będą potrzebne, tak? Bo szanowni państwo, no
to rozumiem, że
Finlandii
ktoś zostanie oskarżony o to, że rozpoczął wydawanie pieniędzy.
Ale gdzie są te centra? Panie pośle, proszę powiedzieć, gdzie są te centra? No bo
to jest decyzja ministerstwa.
Ale mówicie o czymś, czego nie ma. No to proszę powiedzieć, gdzie są te centra?
Gdzie powstaną? Gdzie
oczywiście
spytamy.
Straszycie migrantami. Mówiliście, że wojewoda wysłał pismo do samorządów,
tak było.
Aby tworzyć centra. To nieprawda.
To tak było.
Przecież wojewoda dostał narzędzia zgodne z ustawą i co dwa lata aktualizuje te spisy. I pana wojewoda, pan Bogdan Paszkowski, który rządził za czasów PiS-u, również takie pisma wysyłał. Więc straszenie tym, że wojewoda tworzy centra dla uchodźców, jest to po prostu kłamstwo i proszę się do tego nie przywiązywać. Najważniejsze jest to, szanowni państwo, że walczymy rzeczywiście z tą nielegalną migracją. Czasowo zawieszamy prawo do azylu. Zresztą zrobiła to już w maju Finlandia, więc nie robimy nic wbrew Unii Europejskiej.
Ale dla kogo to czasowe zawieszenie prawa do azylu by było? Na czym to ma polegać? No. Dlatego, że Amnesty International Polska grzmi, to samo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, że to jest niezgodne z konwencją genewską, niezgodne z konstytucją RP.
Pani redaktor, tylko że teraz prawo do azylu jest wykorzystywane instrumentalnie przez Rosję, przez Białoruś. Tutaj nie chodzi o dramat tych ludzi, tu chodzi o to, że Rosja i Białoruś
to może zmienić zasady przyznawania prawa do azylu, a nie w ogóle zawieszać.
No właśnie czasowo zawieszamy i będziemy monitorować sytuację, bo widzimy jak...
A co z zarzutami, jak, że to nie jest zgodne z prawem wielu, i z widzimy, naszą konstytucją?
Widzimy, jak wielu migrantów przechodzi nielegalnie przez tą granicę i musimy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć naszą wschodnią granicę, zabezpieczyć Unię Europejską i my właśnie to robimy.
To rozumiem, że poprzecie nasz wniosek o referendum w sprawie dotyczącej relokacji migrantów, bo no, pierwszy raz blokowaliście to referendum podczas wyborów. My właśnie...
Zrobiliście to referendum, było nieważne.
Wystąpiliśmy z inicjatywą,
wydaliśmy ogromne pieniądze na to referendum, panie pośle. Więc...
Zapowiedzieliśmy wcześniej, niż Donald Tusk zapowiedział azyl, no to jest takie pewnie sprawy azylu, więc odbicie piłeczki. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że takie referendum będzie organizować. Rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj zbieranie podpisów pod tym wnioskiem. Ta zapowiedź już była i to będzie realne, rzeczywiste działanie, natomiast nie działania pozorowane, bo tak jak mówię, z jednej
wyborów
strony...
parlamentarnych już zrobiliście referendum, więc z niego wyszło. Wszystko wiemy.
No to był wynik między innymi waszego działania. I tak jak wszyscy jesteśmy
tego,
za tym, żeby
państwo,
wzmocnić polską
państwo
armię.
Państwo polskie do tego, aby...
Panie pośle.
Też mi pan przerywał, więc no niestety, no nie ma pan tego argumentu w ręku. Robiliście wszystko, ale żeby wykorzystywać państwo polskie do tego, aby prowadzić kampanię wyborczą. Proszę bardzo.
Panie pośle, jesteśmy za tym, żeby polską armię wzmacniać. No wyście najpierw ją rozbroili po to, żeby teraz kontynuować
działania.
Macierewicz
rzeczywiście rozbroił to.
Nie, rozbroiła armię. Platforma Obywatelska, likwidując dziesiątki jednostek wojskowych
wszystko, żeby właściwie tą armię zlikwidować
wszystkie większe
i
jednostki osłabić, po tej stronie.
Ale mu się nie udało, na szczęście. Nie
po tej
udało.
Stronie Wisły wszystkie większe
ja
jednostki zostały.
Ja PKP
na obronność, panie pośle,
czy podoba się panu ten pomysł czasowego zawieszenia prawa do azylu? Poseł Jacek.
Ja uważam, że to jest działanie pozorowane, bo tak naprawdę ci, którzy nielegalnie przekraczają granicę gdziekolwiek indziej niż w Polsce, czyli na zachodzie Europy, nie mają prawa do azylu w Polsce, więc nie będą z tego korzystać. Będą korzystać z mechanizmu relokacji przyjętego przez rząd koalicji 13 grudnia. Natomiast ci, którzy przekraczają granicę także nielegalnie polską i nie są uchodźcami z obszarów, gdzie toczy się wojna, uchodźcami politycznymi, też do tego prawa nie mają. Więc jest to działanie pozorowane. No bo co, dotknąć ma Polaków uciekających z Białorusi przed reżimem Łukaszenki i szukających azylu w Polsce? No jeśli ktoś taki się zdarzy,
to panie pośle. Opozycja białoruska wypowiadała się, że ma nadzieję, że jednak to dotyczyć nie będzie.
Bo tylko takich osób może dotyczyć, czy uchodźców z obszarów objętych wojną na Bliskim Wschodzie, tam gdzie rzeczywiście trwa wojna chrześcijanie często uciekają.
Teraz ja mówię o uchodźców wojennych. No panie
ja nie mówię o żadnych hipokryzji.
Uchodźcy wojenni nie proszą o azyl w Polsce.
No mogą prosić.
Są na innych zasadach.
Jeśli udałoby im się uciec i akurat pierwszym krajem byłaby Polska, do którego by dotarli. Pierwszym wolnym krajem. Natomiast ja nie mówię, że to jest złe działanie, tylko to jest działanie pozorowane, bo nie będzie rozwiązywało żadnego z podstawowych problemów. A dwa problemy mamy. Zabezpieczenie granicy i tutaj w zupełności wspieram, jeśli wzmocniany będzie płot. Jeśli nawet drugi trzeba postawić, bo no, zdajemy sobie sprawę, lewarki wypadną, no to wejdą piły. Zresztą one były już używane, tarczowe czy jakieś inne do przecinania. Wiadomo, że dostęp do tamtej strony płotu ma tylko strona białoruska. My go nie mamy. Gdybyśmy postawili drugą barierę, no to wtedy ta druga bariera z obu stron już może być szerzona przez Polskę. Więc tutaj pełne wsparcie macie nas jako opozycji.
Myślę, panie pośle, że ten projekt Tarczy Wschód, który jeszcze inne wzmocnienia będzie dodawał na tej granicy.
Myślę, bo myśmy rozpoczęli tyle tych działań. Natomiast no szkoda, że zostały te jednostki polikwidowane. Trzeba teraz budować od zera. No, były likwidowane.
Żadne jednostki nie były likwidowane.
Z 300 tysięcy armii zeszliście do 100 tysięcy niespełna.
Pani redaktor, odpowiadając pani na to pytanie o te centra integracji cudzoziemców, o których tak pan poseł dużo mówił, to 21 października 2021 roku wiceminister Stanisław Szwed podpisał umowę na uruchomienie dwóch takich centrów, dwóch województwach, wielkopolskim i opolskim. To już wtedy tworzono te centra i mówi się, że to jest...
Ale 2,49.
Ale mówię tylko o województwie opolskim. i województwie.
Nie, to dotyczyło dwóch centrów w skali całego kraju.
I województwie wielkopolskim.
Ale do tworzenia takich centrów też jesteśmy zobligowani umowami międzynarodowymi. To nie jest tak, że to jest jakiś wymysł kolejnych rządzących.
To wy teraz grzmicie nad tym, że tworzone są jakieś centra, a sami te centra tworzyliście, ale pani Radach, my rzeczywiście chcemy, aby tą nielegalną migrację, mówię o nielegalnej migracji, zatrzymać, powstrzymać i żeby Polacy się czuli bezpiecznie.
Niektórzy mówią, że zapowiedź zawieszenia prawa do azylu jest odpowiedzią, czy też chęcią wywołania refleksji u Niemców, którzy wprowadzili kontrolę na wszystkich swoich granicach.
I no, to tak jak już mówiłem, nie zgadzamy się z tą decyzją i tu ponad podziałami
i
partyjnymi.
Wszyscy mówicie, że mamy do czynienia z kryzysem w strefie Schengen. Wszyscy nie, europosłowie.
Nie, pani redaktor, znaczy to jest zachowanie Niemiec, które jest nieakceptowalne przez Polskę. I będziemy o tym mówili głośno na arenie Unii Europejskiej, że z tym zachowaniem się nie zgadzamy.
Wielu przedstawicieli unijnych państw też tak mówi, ale jeżeli mamy strefę
Schengen, to ta strefa jest otwarta, chyba że jest zamykana, w związku z jakimiś wydarzeniami za zgodą dwóch państw. Zawsze tak było, dwóch czy więcej państw. Tak, jeżeli było organizowane euro, to wtedy też były wprowadzone czasowe kontrole na granicy, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo.
Ale tam było wiadomo dopóki nie wybuchła wojna na Ukrainie,
Prawo i Sprawiedliwość było nazywane rusofobami, że walczymy z Putinem, że nie zgadzamy się na to, żeby Donald Tusk dogadywał się poza wolą Polaków z Putinem odnośnie sprzedaży wielu firm czy jakiejkolwiek innej współpracy wykraczającej poza niezbędną współpracę gospodarczą. Nazywani jesteśmy germanofobami.
Powiedział pan o rusofobach, ale to okej, rozumiem przejęzyczenie.
Powiedziałem o rusofobach, że nazywali byliśmy przez was rusofobami. Tak było.
Okej.
Nazywani jesteśmy germanofobami. Ale jak po tym kolejnym działaniu chyba widać zdecydowanie, że Niemcy bezwzględnie, bez żadnych zasad nawet, realizują w Unii Europejskiej i w Europie swoje interesy narodowe. I tak postępuje właściwie każdy. To są tylko granice przyzwoitości, często przekraczane. Szkoda, że nie popieracie naszych wniosków o odszkodowania wojenne, bo te pociągi dzieł sztuki, majątku narodowego, które wyjechały wtedy z Polski, te zniszczenia, no powinny w końcu...
Pan poseł,
jedno z państw afrykańskich postulatach uzyskało takie reparacje.
Mówimy o zamknięciu granicy, a pan dochodzi do reparacji. To naprawdę jest ciekawe.
O zamknięciu granicy było mówione podczas sobotniego kongresu.
Mogliście wywalczyć te reparacje. Co to zrobiliście? Nic nie zrobiliście. To jest tylko
przegadanie.
Tylko i wyłącznie mówi pan to pod publicznie.
I wracamy do sobotnich wydarzeń politycznych, czyli Kongresu Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W sobotę padało wiele oskarżeń pod adresem rządu i opozycji. W Przysusze były ostre słowa ze strony Prawa i Sprawiedliwości pod adresem rządzącej koalicji, a w Warszawie Donald Tusk mówił m.in., że rok temu wyborcy wyrwali władzę z rąk tych ludzi, którzy przez 8 lat psuli polskie państwo, niszczyli nasze nadzieje i nasze marzenia. Jarosław Kaczyński oskarżał z kolei koalicję rządzącą o zabranie nam praworządności, o zamach na oświatę. Wiele oskarżeń padało. Odnosi się wrażenie, że jakby to powtórka sprzed wielu, wielu lat. Kto w opozycji to mówi tak, kto wśród rządzących to mówi tak.
Bo wszystko miało zmienić się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak powiedziała pani minister. I to samo mówił właśnie innymi słowami Donald Tusk. I wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej Koalicji 13 grudnia. Ja już się pogubiłem, kiedy wyście rząd w końcu utworzyli, no bo Donald Tusk kilkukrotnie mówił, że 8 miesięcy temu. No jeśli premier nie umie liczyć do 10, bo 13 grudnia, jakby nie liczyć, do 12 października to jest dokładnie 10 miesięcy. No więc o 2 miesiące się walnął, czy o 2 miesiące był na urlopie w tym czasie, no bo on lubi te urlopy przecież, jest tego znany. Czy ktoś mu mu stare sprzed 2 miesięcy te kartki dał, bo zażądał kartek na te...
Widzę, że oglądał pan.
O tym mówił, tak. No bo szukałem skąd się wzięło te 8 miesięcy. 8 miesięcy to znaczy, że rząd miał powstać w połowie lutego. Panie pośle, może pan mi wytłumaczy, no skąd ten człowiek tak umie liczyć? Ja znalazłem na taki kalendarz, który miał 10 miesięcy w roku, czyli wtedy by się zgadzało, to był...
Poseł Jacek Boguski w roli prowadzącego program zadaje pytanie posłowi Krzysztofowi Truskolaskiemu.
To był stary kalendarz rzymski, taki jeden z Romulusowy.
Proszę bardzo,
tam było 10 miesięcy w roku, czyli 2 miesiące później to by było 8 miesięcy. To o to chodziło?
Szanowni Państwo...
Chodziło o rok po wyborach.
Pani redaktor, 15 października, czyli równo rok temu, odbyły się wybory parlamentarne, w której to koalicja stworzona z partii Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska, ale również naszych koalicjantów Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, wygrali wybory. Ale przez to, że pan prezydent uznał, żeby jeszcze przeciągnąć ten okres, to aż 2 miesiące trwało utworzenie rządu.
To się zgadza.
I rzeczywiście pan prezydent nie znalazł innej daty, tylko znalazł datę 13 grudnia, żeby powołać nasz rząd. I od tamtego czasu rząd Donalda Tuska sprawuje władzę w Polsce. No i wszyscy mówili, że już minął rok. Minęło rzeczywiście te 10 miesięcy. Ale
no to
szanowni państwo,
premier mówił 8
miesięcy. Jeżeli PiS mówi, że to jest zły czas dla Polski, to znaczy, że rzeczywiście to był dobry czas dla Polski.
A ja się cieszę, bo...
Dobry co czas, było dobrego to był, w tym czasie, panie pośle?
Ja wiem, dlaczego
pośle,
premier...
Proszę.
To był dobry czas dla Polaków. Ja powiem, że wiem, dlaczego premier mówił o
15 października.
8 miesiącach. Ja się urodziłem 13 lutego, więc moje urodziny tak bardzo obchodził, że od 13 lutego rzeczywiście do 12 października minęło.
Uśmiechnąłem się przed chwilą, bo
premiera Tuska dla pana posła Boguckiego.
Pan poseł tak walczył z tym, żebym mu nie przerywał, no a sam robi to
proszę
samo, ale dałem się oczywiście wypowiedzieć.
Co się zdarzyło przez te miesiące dobrego dla Polski? Podsumujmy.
Grzmiał, jak to zabierzemy 500+. Od 1 stycznia mamy 800+, wypłacane miesiąc w miesiąc dla rodziców dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Kolejny program, aktywny rodzic, czyli 1500 zł dla rodziców, którzy zdecydują się po urlopie macierzyńskim pójść do pracy i mają dziecko do 3 roku życia, czyli do tego obowiązku przedszkolnego. To jest 1500 zł dla tych dzieci, których rodzice pójdą do pracy. 13, 14 emerytura. Mówimy o tym, że tego nie będzie. Jest. Największa waloryzacja emerytur od wielu, wielu lat. My naprawdę, szanowni państwo, spełniamy obietnice. My robimy wszystko, żeby Polakom żyło się lepiej. A po drugie rozliczenia. Mówiliśmy wiele o tych rozliczeniach, ale już zaczynają one wchodzić w życie. Widzimy, co się działo w spółkach Skarbu Państwa, między innymi w Orlenie, gdzie prezes Obajtek najprawdopodobniej za pieniądze Orlenu zrobił sobie zęby. No, panie pośle, czy tak powinno być?
Podsumowanie działań rządu oczami posła Jacka Boguckiego
i złodziejstwo, które nie powinno mieć miejsca. Niestety miało miejsce. Nikt na to nie zwracał uwagi. W PZU słyszymy o aferze, gdzie gigantyczne premie były wypłacane pracownikom, którzy najprawdopodobniej w ogóle do pracy nie chodzili. Więc te rzeczy rozliczamy. Te rzeczy audytujemy. I każda osoba, która jest winna, będzie ponosiła konsekwencje. Trzy komisje śledcze,
teraz,
które również przez ten rok ciężko pracowały, aby rozliczyć prawo
rozliczeń,
i sprawiedliwość.
A w kwestii rozliczeń rządu?
No cóż, ten rząd przez te 10 miesięcy zajmował się wyłącznie niszczeniem opozycji i szukaniem haków. No, panie pośle, jeśli zarzuty stawia się z tego powodu, że ktoś lobbował na rzecz i wspierał koła gospodyń wiejskich, straże pożarne, no to panie pośle, no pan pana przedstawiciel był na otwarciu obwodnicy Łomży, która była budowana w zdecydowanej większości za czasów Prawa i Sprawiedliwości i wtedy środki na ten czas były znalezione. Gdy pan pojedzie wspierać jakiś szpital, czy jakąkolwiek instytucję, czy to do ministerstwa, czy też mówiąc, że wspierał pan ten wniosek, no ja będę pana bronił zawsze, jeśli choć złotówkę przywiezie pan do naszego województwa, że to nie jest przestępstwo, że zabieganie o środki dla swojego regionu, czy dla Polski nie jest przestępstwem.
Akurat mówiłem o zębach Obajtka i Boloksie Obajtka, które podobno miał miejsce za publiczne pieniądze.
Zostawmy takie rzeczy, bo to nie są tematy, którymi warto to się zajmować. Natomiast odbijając piłeczkę, no co się działo w totalizatorze sportowym już za waszych czasów nominacjami dyrektorów. Dwóch dyrektorów zatrudnionych w jednej ze spółek, którzy mają zarzuty i tych zarzutów prokuratura nie wycofała. Dwie dyrektorki zatrudnione w kolejnej instytucji, z tego jedna ma wyrok nawet. I tak dalej, i tak dalej. No więc może dopilnujcie swoich ludzi, żeby nie kradli, bo jak Donald... Ja bym się tych 8 miesięcy nie czepiał, gdyby Donald Tusk umiał liczyć. No ale on nie umie liczyć nawet budżetu, bo zaproponował Polsce budżet z najwyższym deficytem w historii. Od 30 paru lat przemian w Polsce nie mieliśmy tak wysokiego deficytu, tak wysokich potrzeb pożyczkowych. Co trzecia złotówka, która ma trafić w wydatkach przyszłego roku, będzie złotówką w deficycie, złotówką pożyczoną. Potrzeby pożyczkowe oceniono na 500 milionów złotych, czyli ponad połowę wydatków budżetu.
Doprowadziliście do takiego stanu budżetu państwa.
I to jest kłamstwo, bo na spłatę zobowiązań, które są naturalną rzeczą z długu publicznego, przeznaczonych jest z tego niewielka część, kilkadziesiąt miliardów, przepraszam. Więc no co się dzieje ze szpitalami w NFZ-cie? Niepłacone są nadwykonania, a mieliście płacić za każde.
Co roku jest, panie pośle. Zapłacone były do pani redaktor.
Co roku były problemy i co roku zapłacone były nadwykonania. W tym roku ta różdżka... No nie są płacone, tylko te, które muszą być i wynikają z przepisów prawa, że zapłacone muszą być, a miały być płacone wszystkie procedury.
Proszę porozmawiać z dyrektorami podlaskich szpitali, proszę porozmawiać z dyrektorem największego szpitala, jak było rok temu, jak jest teraz i proszę naprawdę...
Naprawdę zdecydowanie gorzej szpitale bankrutują.
Bo w zeszłym roku była naprawdę
standardowym waszym pomysłem
szpitali, którzy nie mieli...
A standardowym waszym pomysłem było zamienienie oddziałów porodowych na centra aborcyjne. No bo w każdym powiecie ma być dopuszczona aborcja, a porodówki miały w województwie podlaskim zostać tylko w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
I tak się stało, czy nie, panie pośle?
Przepraszam bardzo, bo w
ten projekt jeszcze nie wpłynął do
od wielu lat także zarządów Prawa i Sprawiedliwości było mówione, że będzie ograniczona liczba porodówek w Polsce, ale tam jest warunek, że muszą być spełnione pełne odległości. Jeżeli w sąsiedztwie 30 kilometrów są dwie porodówki,
redaktor, w tym projekcie
to jedna będzie
zniszczona. Było wyłącznym kryterium liczba mieszkańców.
Ale jest też
jest taka tabela, są wymienione szpitale, które zostają.
I wygląda na to, że w naszym regionie jedna porodówka może być zagrożona, która chyba tak naprawdę sama się wygasiła, mówię o szpitalu.
Oczywiście pani redaktor, więc tutaj niestety ta hipokryzja PiSu jest, jak widać, jest ogromna. Mówi się o czymś, czego nie będzie, ale to już przyzwyczailiśmy się do tego. Ale pani redaktor,
ale ja powrócę,
będę się czepiać.
Tu poseł Bogucki mówi, że czepia się ze względu na te ileś tam miesięcy sprawowania władzy, a ja się przyczepię, jeżeli chodzi o obietnicę wyborczą. Składka zdrowotna, panie pośle.
Chciałem o tym powiedzieć.
Tam w myślach.
Tak. Rzeczywiście, pani redaktor, obiecaliśmy, że tą składkę zdrowotną, która została wprowadzona przy okazji tak zwanego Polskiego Ładu, ja nazywałem to Polskim Nieładem, musi zostać obniżona. Zdecydowanie te zobowiązania dla przedsiębiorców są po prostu za duże. Przedsiębiorcy, no w tym wypadku jest tak, w tym momencie jest tak, że przedsiębiorca, który sprzedaje samochód, musi zapłacić od tego składkę.
Od tak zwanych środków trwałych.
No jest to skandaliczne i ten przepis będzie zmieniony i od nowego roku już nie będzie obowiązywał, ale zgodnie z deklaracjami pana premiera Donalda Tuska, ale również naszych koalicjantów, będziemy pracować nad projektem, żeby zmniejszyć składkę zdrowotną i przed nowym rokiem jeszcze zostaną odpowiednie projekty ustaw przygotowane.
To jak wtedy utrzymamy my, Polacy, wszystkie instytucje zależne od budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Skąd wziąć pieniądze na te ubytki,
pani redaktor,
co będą z mniejszej
składki zdrowotnej? Wie pani o tym, że ta składka zdrowotna nie szła w całości na służbę zdrowia. Zacznijmy od tego. To był wybieg zeszłej kadencji PiS-u, która ratowała finanse publiczne. Oczywiście składka zdrowotna nie idzie cała na zdrowie.
Cała idzie.
Nie, panie.
Jeszcze są z budżetu przekazywane środki.
No tak, ale nie musi. Panie pośle, składka zdrowotna nie musi iść na zdrowie. Wie pan to doskonale, szło do jednego, to do jednego worka budżetowego i było to wykorzystywane, żeby ratować sytuację budżetową, która była słaba za waszych czasów. My zrobimy wszystko, pani redaktor, żeby budżet polski był jak najlepszy.
Z inwestycji CPK zaorane. No bo jest lotnisko w Berlinie. Porty nie będą rozbudowywane.
Też kontynuujemy projekt budowy dużego lotniska niedaleko Łodzi w Baranowie.
Jakoś nie widać
Szanowny panie pośle, no, widzę, że pan ogląda tylko jedną telewizję właściwą i tam się o tym nie mówi, że kontynuujemy te projekty.
Porty bo jest port we Frankfurcie.
Między innymi te projekty kolejowe będą kontynuowane. Kończymy już trasę z Białegostoku do Warszawy przez Czyżew. Najszybszy pociąg z Białegostoku do Warszawy odjechał 1 września, godzina 38. To był projekt realizowany przez wiele lat. Rozpoczął się jeszcze za czasów Platformy. Został zakończony.
Za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeżeli byśmy zamknęli tylko i wyłącznie Podlasie, to byśmy do Warszawy nie dojechali.
19 ruszyła, by się wyrzucili.
Panie pośle, inwestycja była realizowana już od 2012 roku i przez wiele lat udało się wspólnymi siłami tę inwestycję zakończyć. Już niedługo pociąg z Białegostoku do Warszawy od grudnia będzie jeździł w godzinę 30. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla państwa.
Mógł wysłać swojego przedstawiciela na otwarcie obwodnicy Łomży.
Panie pośle, ale naprawdę proszę spokojnie, proszę bez tych emocji.
Jestem ciekawa, panie pośle, skończyć wypowiedź.
Buzuje, ale naprawdę chcę przekazać państwu bardzo dobrą wiadomość, że od 1 grudnia godzina 30 z Białegostoku do Warszawy i z Warszawy do Białegostoku i co lepsze, pociąg będzie wyjeżdżał o godzinie 7.40. Wszyscy, którzy będą chcieli na godzinę 9 dojechać do Warszawy, będą do tej Warszawy mogli bez przeszkód dojechać. A wiadomo, że w godzinach szczytu samochodem dojechać na 9 do Warszawy, no to trzeba jechać z Białegostoku około 3 godzin do centrum Warszawy. Teraz godzina 30 z Białegostoku do Warszawy, więc naprawdę to jest dobra wiadomość. Mieszkańcy województwa podlaskiego czekali właśnie na takie wiadomości. Jak sobie wypominamy, no to chciałbym zauważyć, że za czasów PiS-u skończona też została droga ekspresowa Białystok-Warszawa, no ale w 100% została rozpoczęta za czasów rządów
akurat
Platformy.
2015. Dworzec PKP w Białymstoku, czyją jest zasługą?
To jest jeden projekt. Jeden projekt tak zwanej Rail Baltiki i on był w ramach projektu unijnego również zbudowany przez PKP PLK.
Wie pan, dlaczego to pytam? Że z takimi tunelami, z ruchomymi schodami i tak dalej, to już powstał równo 50 lat temu.
Pani redaktor,
Dopiero teraz został zrealizowany. Powiem więcej.
Tych schodów ruchomych miało nie być. To po mojej interwencji były prezes już PKP PLH, Ireneusz Merchel, jednak uznał, że należą się dla Białegostoku schody ruchome i one rzeczywiście są. I bardzo za to dziękuję, bo to naprawdę ważne dla mieszkańców, żeby budować nowy dworzec, nowe przejścia podziemne,
żeby była
również dobra infrastruktura.
Gdyby po zakończeniu tego, co myśmy zostawili, nowe środki zaczęły trafiać, choćby do samorządów.
W tym roku ani złotówka
nie wpłynęła do tej pory na inwestycje do samorządów podlaskich. Ani złotówka nowych żadnych środków.
Nieprawda, nieprawda.
Prawda.
Nieprawda.
Ani złotówka.
Nie, nieprawda, nieprawda, panie pośle. Chciałbym przypomnieć o Funduszu Inwestycji Przygranicznych. Każda gmina lub powiat, które złożyły środki na to, aby dostać ponad 2 miliony złotych na inwestycje z tego funduszu przygranicznego, dostały te środki, więc te środki zostały przydzielone po pierwsze. Po drugie, Fundusz Dróg Lokalnych, tak no zwany.
Wcześniej
Schetynówki, później Fundusz Dróg Lokalnych. My ten program kontynuujemy, ponad 200 milionów złotych na to, aby podlaskie samorządy, gminy, powiaty mogły budować drogi. Te nabór już się zakończył. Niedługo najprawdopodobniej pan wojewoda będzie ogłaszał rezultaty tego naboru. 200. Trzecia rzecz, panie, szanowny panie pośle, chciałbym przypomnieć, że teraz Ministerstwo Finansów właśnie przydzieliło dodatkowe środki dla samorządów, które już od 1 listopada samorządy będą mogły z tych środków korzystać. Dlaczego te środki zostały przydzielone? Dlatego, że jak zmienialiście prawo i podwyższaliście kwotę wolną od podatku, z czym się zgadzam, żeby była jasność. Kwota wolna od podatku powinna być jak najwyższa, ale zapomnieliście o tym, że główne dochody samorządów są właśnie z PIT-u. I jak zmniejszyliście dochody z PIT-u, to samorządy miały duże problemy z tym, żeby w ogóle utrzymać się. Dlatego my wspomagamy samorządy w tym roku tak zwaną kroplówką, aby mogły dotrwać do końca roku, a od nowego roku zupełnie nowe przepisy. Wie pan, że podlaskie gminy, podlaskie powiaty, województwo podlaskie otrzymają ogromne środki corocznie i już nie będzie trzeba rozdawać tych waszych papierowych czeków bez pokrycia. Już nie będzie trzeba interweniować u posłów wtedy PiS-u, że nie ma na bieżące wydatki, bo samorządy będą samofinansujące się i to jest najważniejsze.
Ogromne pieniądze czy nie o jakich?
A te ogromne pieniądze mówimy? To jest po kilka milionów, 2, 3, 5 milionów dla średniej gminy.
Panie pośle,
to teraz będą, gminy. Rzeczywiście teraz będą takie środki do końca roku.
I w przyszłym roku także.
10 miliardów złotych tylko w tym roku. 10 miliardów złotych tylko w tym roku, do końca roku Podlaskie.
Minimalne kwoty 1 milion.
Podlaskie samorządy otrzymają również pieniądze z tego budżetu. Więc
gro tych środków trafi do największych miast. Niestety nie do Białegostoku też.
Również dostaną. Nie, wskaźnik jest z tym, ile strat miał samorząd w trakcie zeszłego
roku. Ci, którzy mają wysokie dochody podatkowe.
Ci, którzy stracili, otrzymają i każdy stracił, więc każdy otrzyma. Więc naprawdę to jest dobre. Proszę porozmawiać z wójtami, burmistrzami, ze starostami, z prezydentami.
I oni wiedzą, że w ubiegłym roku w tym złym programie dostali od 10 do 20, 30 milionów. A teraz w tym roku dostaną po milionie, w przyszłym roku po 3,
dobrze,
4,
dobrze pan mówi, tylko że dostawali tylko i wyłącznie w większości programów ci, którzy byli
wszyscy na Podlasiu, nie ma gminy, która nie otrzymałaby takie kwoty.
Niech pan zerknie na ten Fundusz Dróg Lokalnych. Proszę zerknąć. Proszę zobaczyć, ile w mieście Siemiatycze przez 8 ostatnich lat. Ile miasto Siemiatycze dostało pieniędzy z tego funduszu?
Ale powiat na przykład dostawał na...
Ale ile miasto Siemiatycze, gdzie burmistrz jest z Platformy Obywatelskiej? Zero. Przez 8 lat zero. Ile inne miasta, które były... burmistrzowie czy wójtowie byli kojarzeni z Platformy Obywatelskiej? Bardzo mało.
Dostawali ci,
którzy poddali się PiS-owi, tak? I nie ma co się oszukiwać. Teraz będzie sprawiedliwie, pani redaktor.
Będą
naprawdę najważniejsze inwestycje drogowe.
Krytykowane było janosikowe, że bogatym zabieramy, dajemy biednym. Teraz będzie odwrócone janosikowe, tak idąc tym trybem. Zabierać będziemy biednym, żeby dać bogatym.
Chcąc być sprawiedliwą w tym programie, wspomnieliśmy już o sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, a teraz kilka słów, bo program dobiega końca, o sobotnim Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Było połączenie z Solidarną Polską. Po co?
Bo jesteśmy jednym środowiskiem przeszedł tylu lat. Działamy w jednym klubie parlamentarnym, w jednym rządzie przecież przez 8 lat. I to jest naturalna konsekwencja, że obie strony doszły do wniosku, że trzeba siły zwierać, a nie dzielić się. No bo widać po koalicji obecnie rządzącej, która tam się boksuje. Tak?
Czy faktycznie będziecie mieć przez to więcej wyborców?
No myślę, że tak, bo w każdym sondażu Solidarna Polska miała jakiś tam udział.
No ale i tak tworzyła z wami Zjednoczoną Prawicę. 1+1 no to tak, jest 2, więc wynik tutaj nie powinien się
takie,
zmienić.
Jakie są w obecnej koalicji 13 grudnia, czyli z jednej strony ten PSL, który składa ręce i z diabłem się zadaje, a z drugiej strony ta lewica albo lewactwo, które no, już krytykuje niektóre działania rządu, ale będzie je wspierać oczywiście. Pozorne działania są bezsensowne. Taki podział sztuczny, w którym wszyscy robią to samo, a udają różnice, no jest tylko oszukiwaniem wyborców.
A teraz jeżeli Solidarna Polska będzie miała większy wpływ na samo funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem, bo weszła do władzy.
Oczywiście tak, będziemy no, jedną partią, więc tutaj wpływ będą mieli wszyscy.
Więc jeżeli będą jakieś zgrzyty, to już wewnątrz partii, a nie wewnątrz koalicji.
Zawsze w każdej partii są różnice zdań i to dobrze, no bo przecież one pozwalają na to, żebyśmy dobre decyzje ostatecznie podejmowali.
A wracając do początku naszej dzisiejszej rozmowy, czy polski rząd w kwestiach migracji przeforsuje swoje plany w Unii Europejskiej?
Oczywiście, że tak. Donald Tusk w Unii Europejskiej jest bardzo szanowanym politykiem i zrobi wszystko, żeby polska racja stanu była tam najważniejsza.
Czy Prawo i Sprawiedliwość trzyma za to kciuki?
Niemcy pozwolą Donaldowi Tuskowi, żeby przed wyborami do prezydenckimi, no tak jak wspierali przecież wybory parlamentarne, wspierali jedną część wyborów startujących w wyborach parlamentarnych ze sceny politycznej, to będą wspierać tutaj kandydata, którym pewnie będzie Donald Tusk, patrząc po tym, co się dzieje.
Czy w I kwestiach temu, migracji temu Prawo i Sprawiedliwość temu trzyma to kciuki będą to za to, pozorne. Żeby rząd zrealizował plany, o których mówi? Czyli nie godzi się
więcej,
na pakt migracyjny,
zakazu,
czasowe zawieszenie prawa do azylu.
Nielegalnych uchodźców do Polski, niezależnie od tego, czy przejeżdżają przez wschodnią, czy zachodnią granicę Unii Europejskiej.
Szczegóły strategii migracyjnej mamy poznać jutro. Dziś między innymi o tym mówili podlascy posłowie. Poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za wizytę w studiu oraz poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Życzę miłego poniedziałkowego popołudnia.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Przypomnę, gry polityczne w poniedziałek o 13:10.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.